Teraźniejsza prawda numer 81, marzec, kwiecień 1936 roku. Ostatnie sceny szóstego wielkiego cudownego dnia. Angielska teraźniejsza prawda z 1935 roku, strona 123. Artykuł o szóstym wielkim cudownym dniu, który ukazał się w numerze 80, omawiał tylko główne rzeczy wielkiego pozafiguralnego piątku, do śmierci wielkiego Jezusa włącznie. Ów artykuł, według naszej pamięci, był pierwszy raz dany jako wykład, w Poznaniu, w Polsce, 9 czerwca 1933 roku, a potem w każdym, oprócz jednego, zborze odwiedzonych braci w Europie, podczas naszej podróży pielgrzymskiej w 1933 roku. Pomiędzy 26 wrześniem, a 5 październikiem, jako artykuł był napisany z myślą, że będzie umieszczony w Present Truth w grudniu 1933 roku, lecz nie mając dosyć miejsca w tym numerze, ukazał się dlatego w styczniowym numerze 1934 roku. Wykład ów był też wygłoszony na konwencjach, 3 września w Filadelfii, a 14 października w Chicago. Oprócz tego był dany jeszcze w 5 zborach podczas naszej jesiennej podróży owego roku, a ostatni 1 listopada w Cleveland, Georgia. Po raz pierwszy wykład ten był dany akuratnie 10 dni po skończeniu się 9 pozafiguralnej godziny, 30 czerwca 1933 roku. To jest 4 pozafiguralne minuty po zaczęciu się 10 godziny. Fakt, że wykład ten, który był później opracowany, jako artykuł, podał tylko 15 głównych wypadków szóstego wielkiego cudownego dnia, pokazuje, że wiele wypadków tego dnia nie było podanych. Najpierw podamy główne z tych wypadków, a potem, zaczynając od następujących po takowych podanych w owym wykładzie i artykule, podamy w obecnym artykule ostatnie wypadki szóstego wielkiego cudownego dnia. Pilne zbadanie tegoż dowiedzie, że każdy wypadek tej figury miał pozafiguralne wypełnienie się pomiędzy lipcem 1933 roku, a 1 październikiem 1934 roku. Trzęsienie ziemi podane w Ewangelii Mateusza rozdziale 27 wersetach 51 i 54, nie miało poza figury, gdyż jako fałszywy dopisek, nigdy nie był częścią figury, a więc nie mógł mieć poza figury. Ten fałszywy dopisek dostał się do Biblii przed napisaniem najstarszych rękopisów, jakie dotąd posiadamy. Przeto znajduje się we wszystkich późniejszych rękopisach, jakie posiadamy. Podobnie jak w pierwszym liście Jana rozdziale 5 wersecie 7, ten dopisek możliwie powstał jak następuje, ktoś napisał te słowa i owe znajdujące się we wierszach 52 i 53, w swojej kopii Ewangelii Mateusza, jako notatkę na marginesie. A ten, który odpisywał, przez pomyłkę wpisał ją do wiersza, myśląc, że ona należy do wiersza. To możliwie stało się w drugim stuleciu, kiedy przesadne powieści o naszym Panu zaczęły być wynajdywane, czego wynikiem, między innymi rzeczami było wydanie apokryficznych ksiąg Nowego Testamentu, które są przepełnione bardzo przesadnymi cudami i powiastkami o dzieciństwie naszego Pana, i tym podobne. Nasz Pan uprzywilejował nas wziąć nader wydatną część w pozafigurach szóstego wielkiego cudownego dnia. Ażeby wyraźnie przedstawić stosowne pozafigury, koniecznym będzie, abyśmy pisali o niektórych naszych czynnościach. Co uczynimy z konieczności wymagania sprawy, a nie jako przedstawianie samego siebie za człowieka wielkiego, lub wyobrażającego siebie wielkim. Dlatego zapewniamy naszych czytelników, iż tak jak Jezus mówił, i jak Paweł mówił i pisał o osobistych rzeczach bez pychy, lub okazałości, gdy wyjaśnienie, lub obrona prawdy tego wymagała, tak też łaska Pańska w ten sam sposób umożliwia nam pisać o naszych czynnościach, które muszą być powiedziane dla wyświetlenia i obrony prawdy. Święci, oświeceni prawdą Epifanii, zrozumieją tą sprawę, tak, jak ona jest zamierzona, jednakowoż wiemy, że nieoczyszczeni lewici będą ją krytykować. Wspomiędzy osób i ich czynności, których nie tłumaczyliśmy poza figuralnie w numerze 80, pozostało czterech żołnierzy, którym, jako czterem według prawa rzymskiego, pod dozorem setnika, było polecone ukrzyżować Jezusa. Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety od 27 do 37 i 54, i którzy podzielili szaty Jezusa, rzucając losy o jego odzienie, werset 35. Rozumiemy, że ci czterej żołnierze są figurą na, po pierwsze, policjantów, którzy aresztowali i źle traktowali, po drugie, prawnych radców po stronie prokuratury i prokuratorów, po trzecie, zwierzchników sądowych, którzy potępiali, i, po czwarte, urzędników w urzędzie policyjnym, którzy uwięzili różnych braci. Każdy z tych zabrał sobie nieco z oddzielnych urzędowych władz, szaty wielkiego Jezusa i wszyscy z nich przez los, lub przypadkowo, lub też przez zgodę, pozostawili zwierzchnikom sądowym, aby zabrali wielkiemu Jezusowi dla siebie jego urząd, jako publiczne mówcze narzędzie, odzienie, płaszcz bez szwu. Napój, sprawujący zdrętwienie, który oni podali wielkiemu Jezusowi, reprezentuje ich fałszywe opinie względem praw, i które oni chcieli, żeby wielki Jezus przyjął za prawdziwe, lecz je odrzucił jako błędne. Żołnierze, pilnujący Jezusa, przedstawiają cztery klasy powyżej wymienione w ich nieprzyjacielskim usposobieniu, którzy, pilnując wielkiego Jezusa z wielką dokładnością i przeszkodą, gdy on jeszcze starał się wykonać swoją pracę, jako mówcze narzędzie do publiczności, przez wykłady, rozmowy, kolportowanie i ochotniczą pracę dla Pana. Siedem zdań na krzyżu. W numerze 80 nie wyjaśniliśmy poza figur siedmiu zdań Jezusowych na krzyżu. Uczynimy to teraz. Pierwsze z tych było, Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 34. Liczbowanie biblijne dowodzi, że ten werset jest wiarygodny. Z tego powinniśmy rozumieć, że Jezus pragnął, aby Ojciec przebaczył, nie wtedy tym, którzy Go ukrzyżowali, lecz we właściwym czasie, na przykład Żydom, jako całości przebaczył w 1878 roku, Izajasza rozdział 40 wersety 1 i 2, a prawdziwym Izraelitom, będącym w błędzie, jak Pawłowi, co już przebaczył, i tym, których Piotr winił za ukrzyżowanie Pana, i tak dalej, będzie przebaczone, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 23 i 36, rozdział 3 wersety od 13 do 17, kiedykolwiek, jeżeli będą pokutować i uwierzą, a poganom, mającym do czynienia z jego ukrzyżowaniem przebaczy w tysiącleciu, jeżeli na to nie byli gotowi już przedtem. Pozafiguralnie, wielki Jezus modlił się o przebaczenie dla tych, którzy go ukrzyżowali. Pozafigura tego wypełniła się w modlitwach prześladowanych kapłanów, proszących o przebaczenie dla ich prześladowców. Następne zdanie Jezusa na krzyżu było powiedziane pokutującemu złodziejowi, że on będzie z nim w Królestwie Tysiącletnim. Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety od 40 do 43. To się wypełniło na niektórych lewitach, oburzających się na niepokutujących lewitów, gdy urągali wielkiemu Jezusowi i proszących o przebaczenie za ich poprzednie urąganie i o pomoc, gdy klasa Jezusa będzie miała władzę to uczynić. Ci otrzymali zachęcające zapewnienia. Takie przepraszanie i prośby, między innymi, otrzymał redaktor, i on zawsze dawał pocieszające odpowiedzi, słowem i uczynkiem. Jego korespondencja, o której po części nadmieniliśmy w naszym piśmie, dowodzi, że to jest prawdą. Trzecim zdaniem Jezusa na krzyżu było jego polecenie swej matki, Marii, i Jana, jedno drugiemu, jako matkę i syna. Ewangelia Jana rozdział 19 wersety od 25 do 27, Maria, jako matka człowieczeństwa Jezusowego, przedstawia tu dobrych młodocianych świętych, którzy w Biblii są czasem pokazani jako klasa odrębna od innych, a czasem jako z jednej klasy ze starożytnymi świętymi, których człowieczeństwo Jezusowe było członkiem, to jest synem. Natomiast z drugiego punktu zapatrywania, to jest, że starożytni i młodociani święci są z jednej klasy, wielki Jezus w swoim człowieczeństwie, w swoich członkach, byłby ich figuralnym synem, to jest z poglądu, według którego nasz pastor zwykle ich podawał. Jan reprezentuje dobrych lewitów, którzy są w ruchu epifanicznym, a jeszcze nie objawieni jako lewici. Od 1931 roku i nadal w ruchu epifanicznym kładziono większy nacisk na staranie się o rozwój młodocianych świętych, niż przedtem, a ten nacisk niewątpliwie wywarł głębokie wrażenie na pozafiguralnym Janie i to jest poza figurą Jezusowego polecania Marii i Jana jedno drugiemu, jako matkę i syna. Te trzy zdania Jezusowe były prawdopodobnie wyrażone na krzyżu pomiędzy 3 a 6 godziną, według teraźniejszej rachuby dnia, pomiędzy 9 a 12 przed południem. Te następne 4 zdania Jezusowe na krzyżu były wypowiedziane wszystkie podczas 9 godziny, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 28. Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 45, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 30. Z tego wnioskujemy, że Jezus milczał około 3 godziny pomiędzy jego 3 a 4 wypowiedzeniem, a pomiędzy 1 i 2. A 2 i 3 wypowiedzeniem przeciętnie milczał blisko godzinę. A więc większość czasu on milczał na krzyżu, i to bez wątpienia z konieczności, aby mógł lepiej zwyciężyć wśród jego ciężkich doświadczeń. Sądząc z porządkowego czasu wypełnienia się, zdaje się, że wyrażenie Jezusa, pragnę, było pierwsze z jego ostatnich 4 wypowiedzeń na krzyżu. Chociaż z Ewangelii nie możemy wyciągnąć żadnej pewnej konkluzji na tym punkcie. Co jest poza figurą tego? Wielkie pragnienie wyrozumienia istotnego stanu było odczuwane przez wielu z kapłaństwa, możliwie przez wszystkich. Podamy ilustrację z naszego doświadczenia. Wszyscy przypominamy sobie, że 9 godzina Wielkiego Piątku była od 1 lutego do 1 lipca 1933 roku. W tym czasie spodziewaliśmy się śmierci Wielkiego Jezusa i albo początku końca, albo zakończenia końca naszej publicznej pracy, nie byliśmy pewni którego. Gdy dni, tygodnie i miesiące tej symbolicznej godziny uchodziły, nasze czuwanie za spodziewanym wypadkiem stało się tym więcej wytężone. gdy dzień naszego wyjazdu nastąpił, 7 czerwca, w coroczną podróż pielgrzymską do Europy, to jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej wiadomości z Waszyngtonu, która by wskazywała na śmierć. Było wtedy tylko 3 tygodnie, zanim 9 godzina miała się skończyć i bardzośmy się zafrasowali o informację, gdyż wszystko inne, aż do godziny 9 wypełniło się w poza figurze. Nie otrzymując żadnej wiadomości do czasu, gdy trzeba nam było wyjeżdżać, powiedzieliśmy siostrze Johnson o naszym głębokim frasunku, prosząc ją, żeby nam dała znać natychmiast, gdy przyjdzie jaka wiadomość z Waszyngtonu, tycząca się zamknięcia naszej pracy. Przyjechaliśmy do Brytanii 15 czerwca, gdzie dzień po dniu dopóki nie wyjechaliśmy do Norwegii, 24 czerwca, chodziliśmy tam na pocztę, gdziekolwiek z upragnieniem spodziewaliśmy się wiadomości. W każdym liście, cośmy pisali do domu, tośmy troskliwie pytali się o właściwą informację. Przyjechaliśmy do Bergen, w Norwegii, w niedzielę, 25 czerwca, więc musieliśmy czekać do następnego dnia, zanim poczta będzie otwarta. Do tego czasu nasze pragnienie otrzymania tej informacji było bardzo natężone, lecz ono nie było urzeczywistnione w Bergen, gdzie w poniedziałek i wtorek często chodziliśmy na pocztę. Przyjechaliśmy do Oslo 28 czerwca, tylko 2 dni przed zakończeniem się 9 godziny, a myśl ta tylko powiększyła nasze pragnienie potrzebnej informacji. Poszliśmy natychmiast na pocztę, gdzie list od naszego sekretarza oczekiwał nas. W nim były wycinki z gazety, między którymi były niektóre, co pokazywały, że 14 czerwca kongres skończył sprawodawstwem, które dało naszemu prezydentowi, jakoby dyktatorską władzę, i że on podpisał je 15 czerwca. Natychmiast widzieliśmy w nadaniu takiej władzy, która później może być użyta na zatrzymanie naszej publicznej pracy, początek końca naszej publicznej pracy, śmierć wielkiego Jezusa. Więc to pożerające pragnienie otrzymania tej informacji było naszym udziałem w pragnieniu wielkiego Jezusa. Wiele braci w Europie i później w Ameryce powiedzieli nam o ich podobnej troskliwości o tą samą informację. Więc tak wypełniła się figura pragnienia Jezusowego w 9 godzinie. Co było poza figurą 5 wypowiedzenia na krzyżu? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Poza figurą tego było odczuwanie, które kapłani wtedy mieli, że Bóg ich opuścił. Znowu podamy nasz udział w tym pozafiguralnym doświadczeniu jako ilustrację całości. Podczas oczekiwania za wiadomością z Ameryki, tyczącą się śmierci wielkiego Jezusa, srogo ucierpieliśmy w umyśle, gdyż zdawało się, że ta symboliczna śmierć nie nastąpi przed 1 lipcem, końcem 9 godziny. Gdy dzień po dniu uchodził w Anglii, Szkocji i potem w Bergen, w Norwegii, nasze umysłowe utrapienie nadal się powiększało z powodu zdającego się niewypełnienia istotnego zarysu tej figury, albowiem wszystkie inne poprzedzające go się wypełniły. W końcu zaczęliśmy odczuwać, iż to powstrzymanie przez Pana tej informacji od nas było świadectwem Jego opuszczenia nas, i w tym wielkim utrapieniu zawołaliśmy do Niego, pytając dlaczego tak się stało. Później byliśmy zapewnieni przez innych braci, tak we Francji jak i w Ameryce, iż oni mieli podobne doświadczenia, z których poznajemy poza figurę bolesnego zawołania naszego Pana na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Co jest poza figurą 6 wypowiedzenia, Ojcze? W ręce Twoje składam na depozyt, zastaw, poprawione tłumaczenie, ducha mojego, prawo do życia, i tak dalej. Z opisów Biblii nie możemy poznać, Czy to zdanie z Ewangelii Łukasza rozdziału 23 wersetu 46, czy też to, wykonało się, z Ewangelii Jana rozdziału 19 wersetu 30 zawiera ostatnie słowa naszego Pana, lecz tu znów, tak jak w wypadku 4 i 5 wypowiedzenia na krzyżu, poza figura wskazuje nam czas porządkowy, ponieważ z ostatnich dwóch wypowiedzeń na krzyżu, to z Ewangelii Łukasza rozdziału 23 wersetu 46 wypełniło się wpierw. Podległość i zwycięstwo. Znowu podajemy nasz udział w tej pozafigurze, jako ilustrację jej wypełnienia się na wszystkich w tej całej klasie. Pamiętając, że areszt Wielkiego Jezusa stanowił wielką stratę finansową, 15 tysięcy dolarów zgubiony przez wyrok w sprawie woli, zanim 15 pozafiguralnych minut upłynęło po 9 godzinie zaczęliśmy obawiać się, że śmierć Wielkiego Jezusa może pociągnąć za sobą nawet większą stratę finansową niż to, jak 9 godzina ubiegała. Tak obawa zwiększała się i powiększała nasze umysłowe zmartwienie. Nie udało nam się zrzucić tego zmartwienia na Pana, aż dopiero podczas naszej pielgrzymskiej wizyty w Bergen, Norwegii od 25 do 27 czerwca, gdy w zupełnym poddaniu się woli Bożej powiedzieliśmy Panu, że pozostawimy tę sprawę całkowicie Jego rozporządzeniu. W ten sposób otrzymaliśmy większy spokój pod tym względem. Inni bracia mieli mniej lub więcej zmartwienia pod tym samym względem, szczególnie dwóch kierowników filii, w Europie. Z pytań braci zauważyliśmy, że oni także byli w zmartwieniu co do tej sprawy, lecz ostatecznie zrzucili swój ciężar na Pana. Ostatnie słowa wykonało się, wypełniły się. O ile się tyczy redaktora, w Oslo, w Norwegii, 28 czerwca, gdy otrzymaliśmy powyżej nadmienione wycinki z gazety z Ameryki i z nich natychmiast zauważyliśmy wiadomość tyczącą się śmierci Wielkiego Jezusa. Wtedy on wiedział, że jego cierpienia z tej przyczyny się skończyły, że on otrzymał zwycięstwo w tej walce i że powiedzie mu się nadal w epifanicznej pracy, aż do końca, będąc przyjemnym Bogu. Nasz powyżej nadmieniony wykład i wydanie go, jako artykuł, dał te same trzy zapewnienia wiernym wszędzie, którzy słyszeli i czytali go. Tym sposobem w tych trzech zapewnieniach wypełniło się siódme wypowiedzenie na krzyżu. Teraz jesteśmy gotowi zająć się ostatnimi wypadkami szóstego wielkiego cudownego dnia, to jest wypadkami następującymi po śmierci naszego Pana. Pierwszy z tych, było rozdarcie zasłony w świątyni pomiędzy miejscem świętym a miejscem najświętszym na dwie części, z góry, aż do dołu. To zamieniło świątynię z dwóch przedziałów na jeden i zmieniło obydwa w ich właściwości, to jest skasowało je jako świątnicę i świątnicę najświętszą, co przedstawiało, że Bóg już więcej nie uznawał służb odprawianych w żadnej z nich. To było również pokazane w inny sposób, rozdarcie tylko samej zasłony, które, bez względu na uczynienie jednego przedziału z obydwóch, przedstawiałoby skasowanie figuralnych ofiar i ich nieuznanie więcej przez Boga, gdyż druga zasłona dla Żydów znaczyła ukończenie ofiary figuralnego cielca i kozła, a rozdarcie jej na dwie części z góry aż do dołu przedstawia odrzucenie figuralnych ofiar, jako już więcej nieprzyjemne Bogu. Co przedstawia rozdarcie zasłony? Przedstawia boskie okazanie swego zupełnego niepotwierdzenia usług i ofiar Babilonu, jako ofiary składane jemu. Co za zewnętrzne czyny są świadectwem takiego niepotwierdzenia? Po pierwsze, prawda wygłoszona na ten temat, jako część wykładu o godzinie z objawienia rozdziału 17 wersetu 12. który daliśmy w Europie podczas naszej pielgrzymki w 1933 roku, i który ukazał się w numerze 180 w Present Truth, w teraźniejszej prawdzie numer 76, jako artykuł. Po drugie, kompletny upadek papieskich usiłowań, by kontrolować Mussolinim, jako początek upadku papieskich usiłowań dostać w kontrolę ostatni zarys pozafiguralnego Jorama Izraelskiego, to jest dyktatorstwo i pozafiguralnego Ochozjasza Judzkiego, także dyktatorstwo. Po trzecie, poddańcze poparcie, jakie oboje, bestia i obraz bestii dają dyktatorom, co się powiększy, aż Armagedon wrzuci tych dwóch i smoka w symboliczne jezioro ogniste. Zostawimy rozważanie o trzęsieniu ziemi i zbudzeniu starożytnych świętych do późniejszej części obecnego artykułu, a zastanowimy się teraz nad sceną u stóp krzyża przy śmierci Jezusa. U stóp krzyża stali, roztargnieni i w smutku, Maria, Matka Jezusowa i Jan, umiłowany uczeń, Ewangelia Jana rozdział 19 wersety od 25 do 27, co jest figurą na kłopotliwe, a jednak współczujące zainteresowanie, jakie młodociani święci i lewici w prawdzie Epifanii, jeszcze nie objawieni jako tacy, mieli w cierpieniach i śmierci wielkiego Jezusa. Podczas początkowych scen ukrzyżowania stała też na chwilę u stóp krzyża Maria, siostra Matki Jezusowej i także Maria Magdalena, werset 25. One przedstawiają, pierwsza, lepszych lewitów Merarego, a druga lepszych kaatytów, niezorganizowanych lewitów. Ich stanie u stóp krzyża wczesną porą ukrzyżowania przedstawia tych pozafiguralnych merarytów i kaatytów kłopotliwe i współczujące zainteresowanie ukrzyżowaniem wielkiego Jezusa na początku jego ukrzyżowania. Ich oddalenie się później, Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 55 i 56. I przypatrywanie się na niego z daleka reprezentuje zmniejszone współczucie tych dwóch pozafiguralnych klas, gdy ukrzyżowanie wielkiego Jezusa było w jego ostatnich scenach. Te dwie niewiasty są jedyne, które są wyraźnie wymienione z pomiędzy tych niewiast, które były obecne przy pogrzebie Jezusa. Można zauważyć, że wiele innych niewiast stało z daleka, które usługiwały Jezusowi, począwszy od Galilei, a między którymi była Salome, która zdaje się być matką Jakuba i Jana, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 50, Ewangelia Marka rozdział 15 werset 40. Salome przedstawia lepszych lewitów znajdujących się wśród pozafiguralnych gersonitów, zakłopotanych i cośkolwiek współczujących z daleka, z wielkim Jezusem, podczas jego ukrzyżowania. Niewymienione niewiasty reprezentują lepszych lewitów w ośmiu grupach z trzech głównych grup i pomiędzy rozmaitymi innymi grupami lewitów. Ci wszyscy byli zakłopotani i z zainteresowaniem nieco współczuli, z daleka, w ukrzyżowaniu wielkiego Jezusa. Chociaż figura tego wcale nie wskazuje, to niewątpliwie urągania obydwóch wielkich złodziei miały coś do czynienia ze zmniejszeniem się współczującego zainteresowania o lepszych pozafiguralnych kaatytów i merarytów, jak również po części było przyczyną małego współczującego zainteresowania o lepszych pozafiguralnych gersonitów i lepszych członków innych lewickich grup większych i mniejszych. Przeto oszczerstwa kalają. Jak było wykazane w numerze 80, obydwaj złodzieje, niepokutujący i pokutujący reprezentują, pierwszy niepokutujących złych wodzów lewickich i ich niepokutujących złych stronników, a drugi pokutujących wodzów lewickich i ich pokutujących stronników. domaganie się Żydów o złamanie nóg Jezusowi i dwom złodziejom, reprezentuje domaganie się kleru i ich stronników, aby specjalnie gnębiono wszystek lud w prawdzie od około stycznia 1932 do lipca 1933 roku, skutkiem czego byłoby ich udowodnieniem, że oni nie umiłowali Boga nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego, ponieważ, jak to było pokazane na innym miejscu w naszym piśmie, nogi reprezentują te dwie części sprawiedliwości, według których ludzie chodzą ścieżkami sprawiedliwości. Takie specjalne prześladowania przypadły na wielkich złodziei, na przykład uwięzienia, i tak dalej, stronników towarzystwa w tym czasie w Ameryce, z zamierzonym i osiągniętym celem okazania ich niesprawiedliwości. Nie osiągnęli takich skutków z wielkim Jezusem. Powiększające się prześladowania przeciwko ludziom w prawdzie w krajach, gdzie dyktatorstwa lub władze podobne dyktatorstwom mają przewagę, nie wchodzą w ten obraz. Takie należą do obrazu pieca ognistego. Na przykład powstrzymywanie naszych epifanicznych i innych braci w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech, i tak dalej, należą do pozafiguralnego doświadczenia w piecu ognistym. Złamanie nóg złodziejom i przebicie boku Jezusowi, Ewangelia Jana rozdział 19 wersety od 32 do 37, widocznie stało się, zanim tych czterech surowych, podwładnych setnika ogłosiło Jezusa sprawiedliwym człowiekiem, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 54, ponieważ po takim przekonaniu się żaden z żołnierzy nie byłby uczynił Jezusowi takiej zniewagi, jakim było przebicie boku. Jak to później zobaczymy, chronologia tej pozafigury potwierdza ten pogląd. Następnym wypadkiem w dniu ukrzyżowania było pójście Józefa z Arymatei do Piłata i proszenie o ciało Jezusowe. On poszedł, skoro się tylko wieczór rozpoczął. Żydzi mieli dwa wieczory, pierwszy od 3 do 6, a drugi od 6 do 9. Widocznie tu jest mowa o pierwszym, ponieważ Jezus musiał być pogrzebany i aktualnie był pogrzebany, zanim się drugi wieczór rozpoczął, Ewangelia Jana rozdział 19 wersety 31 i 42. Nasz Pan uprzywilejował brata Joliego i pisarza, aby wypełnili, pierwszy poza figurę Nikodejma, a drugi Józefa. Podróż pozafiguralnego Józefa do Piłata była umysłowa, składająca się z dwóch części. Zastanawianie się nad pójściem i decydowanie, aby pójść, zaczęło się przygotowaniem wykładu o znakach czasów, który był właśnie przygotowaniem do tego o szóstym wielkim cudownym dniu i tego z objawienia rozdziału 17 wersetu 12. Zaczęliśmy, po pierwsze, przygotowywać drugi z tych, zaraz po 1 lipca 1933 roku i, po drugie, po raz pierwszy wygłosiliśmy go w Poznaniu, w Polsce, 9 lipca, niecałe 4 symboliczne minuty po 3 po południu 6 wielkiego cudownego dnia. Te dwa czyny były początkiem tej podróży. Tak jak umysł Józefa był przepełniony myślami o wypadkach tego literalnego dnia, gdy on szedł do Piłata, tak nasze częste wygłaszanie tego wykładu, tego lata i rychło jesienią, napełniło nasz umysł scenami tego pozafiguralnego dnia. Nasze napisanie tego wykładu, jako artykuł z przerwami od 26 września do 5 października, uczyniło to samo. Tak daleko określiliśmy pierwszą część tej podróży, to jest myślenie podczas niej. Drugą część tej figuralnej podróży stanowiło pójście. Poza figura składała się z naszego przygotowania wykładu, później wypisanego, jako artykuł, zatytułowany, godzina z objawienia rozdziału 17 wersetu 12, do present truf numeru 180, z listopada 1933 roku i głoszony przez nas, po raz pierwszy w Polsce latem 1933 roku. To co daliśmy w Anglii i Skandynawii w wykładzie o znakach czasów, było przygotowaniem na ten wykład, lecz nie tego wykładu z objawienia rozdziału 17 wersetu 12, i tego o szóstym wielkim cudownym dniu, i to zdaje się być poza figurą zastanawiania się Józefa nad kwestią pójścia do Piłata i zadecydowania uczynić to, gdy zaś pójście fizyczne, równa się wygłaszaniu i publikowaniu wykładu o godzinie z objawienia rozdziału 17 wersetu 12. Wygłoszenie tego wykładu po drugi raz stało się przyczyną podejrzenia ze strony cywilnych władz, skutkiem czego były pewne działalności sądowe i policyjne w Polsce, z których pan nas wybawił, i zaledwie był ten artykuł wydany, w angielskim, to już znaleźliśmy się w obecności pozafiguralnego Piłata, któregośmy prosili o to, co później dowiedzieliśmy się, było pozafiguralnym ciałem Wielkiego Jezusa, to jest o tą klasę, która była w początku końca jej publicznego usługiwania. Poza figura działalności Józefa i Piłata. Jeden z największych ofiarodawców na Fundusz Prawdy, w podawaniu według prawa rachunku swego zarobku na opodatkowanie, poprosił Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych o uwolnienie od opłaty podatku z sumy ofiarowanej świeckiemu domowemu ruchowi misyjnemu. To stało się okazją zapytania nas przez ten departament w liście datowanym 23 listopada 1933 roku, Wielki Piątek, godzina 15:57 i 12 sekund, aby dać mu, po pierwsze, wszystkie fakty tyczące się działalności ruchu, które by wskazywały, że ma prawo być uwolniony od płacenia podatku, po drugie, jego ostatni rachunek finansowy, po trzecie, kopię przepisów tego ruchu, po czwarte, kopię charakteru, to jest dokumentu dającego organizacji przywilej prawnie istnieć, lub artykułu inkorporacji. Z tych pytań można widzieć, że Departament Skarbu wierzył, iż świecki domowy ruch misyjny nie był ruchem, lecz korporacją, stowarzyszeniem, lub towarzystwem, to jest symbolicznym wozem. W naszej odpowiedzi datowanej 27 listopada 1933 roku, 15:58 i 48 sekund, Wielkiego Piątku, zapewniliśmy Departament Skarbu, że ten ruch nie należy do takowych korporacji, a więc nie miał przepisów, czarteru, lub artykułu inkorporacji. Potem daliśmy określenie ruchu w liście o 1¾ stronicy maszynkowego pisma pojedynczej odległości linii, na arkuszu 8x11 cali. Agent departamentu, który pisał do nas, był rzymskokatolikiem. To właśnie, gdyśmy bez bojaźni podawali jasne określenie o naturze, pracy i finansach ruchu, pobudziło nas do taktycznego przedstawienia tej sprawy, ażeby nie uprzedzić do nas papisty. Ewangelia Marka rozdział 15 werset 43, śmiele, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 38, tajemnie dla bojaźni żydowskiej, dnia 21 grudnia, 16:08:24 sekundy, Wielkiego Piątku. Agent Departamentu Skarbowego we Filadelfii pisał do nas, że 2 grudnia 1933 roku, 16:48 sekund, Wielkiego Piątku, wysłał nasz list z 27 listopada do Departamentu Skarbowego w Waszyngtonie, do sądzenia, czy świecki domowy ruch misyjny ma być uważany jako ruch wolny od podatku. który, jeżeli by tak był uważany, znaczyłoby, że ofiarodawcy byliby wolni od płacenia podatku ze swego dochodu ofiarowanego temu ruchowi do 15% z ich całego dochodu rocznego. On dalej nam mówił, że Departament Skarbu we Waszyngtonie wymaga, żebyśmy podali nasze określenie tego ruchu, jako zeznanie pod przysięgą, i ponieważ jeszcze nie było pewności co do natury tego ruchu, Departament Skarbu wymagał, żebyśmy dodali do wyjaśnień w naszym liście z 27 listopada co następuje, po pierwsze, na czyje imię są finanse i własność ruchu podane, po drugie, komu i w jakim celu fundusze ruchu były płacone, po trzecie, listę pogrupowanych dochodów i rozchodów z ostatniego roku. Dnia 28 grudnia, 16:11 i 12 sekund Wielkiego Piątku, odpowiedzieliśmy, włączając te nowe rzeczy zakwestionowane do tych podanych w liście z 27 listopada, w jeden list, który był blisko 5 stronic długi, o arkuszach 8x11 cali, pojedynczej odległości linii maszynkowego pisma. W tym liście domagaliśmy się uwolnienia od podatku, egzemcji, na legalnej podstawie, że, chociaż przynależna własność, miesięczniki, książki, broszurki, płyty, itd., są nasze, i ofiary wpływające były składane do banku na nasze imię, to nie było tak dlatego, że te ofiary były naszą osobistą własnością, lecz dlatego, że one były dane nam pod opiekę jako opiekunowi. Dnia 30 grudnia 1933 roku podaliśmy nasz list z 28 grudnia agentowi Departamentu w Filadelfii, i potem, gdy on, jego adwokat i my omówiliśmy ten przedmiot, wszyscyśmy zgodzili się, że jako opiekunowi należy się nam uwolnienie od podatku, i tutejszy agent tak rekomendował tę sprawę do Departamentu w Waszyngtonie, w swej komunikacji załączonej z naszym listem z 28 grudnia. Potem nastąpiło długie milczenie. Dnia 15 marca prawny radca Departamentu Skarbowego wypisał opinię i przysłał ją agentowi do Filadelfii. Ta opinia twierdziła, że świecki domowy ruch misyjny był rzeczą nieistniejącą, to jest, że kapłaństwo nie pracowało jako taki ruch, a raczej był to prywatny interes i ryzyko pana Pawła S.L. Johnsona, to jest, że ono było tylko nazwą prywatnego interesu Pawła S.L. Johnsona, i że z tego powodu odmawia się egzemcji, czyli zwolnienia z podatku. Dnia 16 marca agent tutejszy wysłał nam tę decyzję w skróceniu i otrzymaliśmy ją 17 marca. Poznaliśmy to natychmiast jako przebicie włócznią. Kilka dni później odwiedziliśmy tego agenta mówiąc mu, iż uważamy tę decyzję za niesprawiedliwą i potem zapytaliśmy się tak, ponieważ pogląd rządowy uważa ofiary wszystkich jako prywatne podarunki dla nas osobiście, czy jesteśmy zobowiązani podawać raport z nich, jako część dochodu naszego, rzekomego, prywatnego interesu? On odpowiedział, że podarunki nie są częścią czystego dochodu z interesu. Przeto nie mają być raportowane jako dochód na opodatkowanie, co znaczy, że ponieważ w Ameryce nigdy nie było czystego dochodu na $5000 z interesu, z książek, prenumerat i tym podobne, w naszej pracy, nie potrzebujemy podawać naszego dochodu do opodatkowania. W serii faktów dopiero podanych, mamy poza figurę wszystkich działalności Józefa z Piłatem i pokrewnych czynów do czasu i włącznie z pozwoleniem na zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i pogrzebania go. Przypatrzmy się teraz tym faktom, jako takowym w poza figurze. List z Departamentu Skarbowego z 23 listopada zdaje się nie być częścią poza figury. On tylko dostarczył okazji na poproszenie o ciało Wielkiego Jezusa, co było poza figurą prośby Józefa o ciało Jezusa. Prośba Józefa o ciało Jezusa znajduje swoją poza figurę w naszym liście z 27 listopada 1933 roku. Prosimy zauważyć jego czas, 15:58 i 48 sekund po południu Wielkiego Piątku, co zgadzałoby się dosyć dobrze z czasem przybycia Józefa do Piłata. Zanim napisaliśmy ten list, to już blisko 5 miesięcy widzieliśmy i głosiliśmy, że śmierć Wielkiego Jezusa jest początkiem końca kapłaństwa, jako mówczego narzędzia do publiczności. Nastąpiło 28 czerwca 1933 roku. Przeto w naszym liście z 27 listopada 1933 roku prosiliśmy o symbolicznie martwe ciało, czyli o wolność spod rządowej kontroli. To jest to uwzględnienie z odpowiedzialności wobec rządu względem podatków. List Departamentu Skarbowego w odpowiedzi na nasz z 27 listopada 1933 roku, pisany do agenta departamentu we Filadelfii, był poza figurą piłatowego niedowierzającego pytania się setnika, czy Jezus już umarł. Ponieważ list departamentu przedstawiał świecki domowy ruch misyjny, jako możliwie istniejącą organizację i pytał się o informację, która mogłaby pomóc dowiedzieć się, czy tak było lub nie. Ta część listu agenta, która była załączona do naszej odpowiedzi z 28 grudnia i która dawała do zrozumienia, że świecki domowy ruch misyjny nie był korporacją lub towarzystwem, była poza figurą odpowiedzi setnika, że Jezus umarł, to jest, że ten ruch, co przedtem był uważany przez departament za towarzystwo, był tym sposobem zaraportowany przez jego agenta, jako nieistniejące towarzystwo, co dla departamentu znaczyłoby, że kapłaństwo nie współdziała w takim ruchu. A ta część jego listu, która rekomendowała egzempcję na podstawie, że myśmy działali w aktualnych czynnościach tego ruchu, kapłaństwa, jako opiekun, szafarz, równa się zawołaniu setnika, zaprawdę, człowiek to był sprawiedliwy, jeden sprawiedliwy przed prawem co do egzempcji, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 47. Radca Departamentu Skarbowego w twierdzeniu, że dla rządu ten ruch był nieistniejący, i przeto nie był ruchem kapłańskim, przedstawia żołnierza, który zauważył, że Jezus jest umarły, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 33. Jego pisanie tego twierdzenia nie w sposób kłótliwy było przebiciem włócznią. Zdjęcie ciała z krzyża. To, co następuje, wyjaśni powyższe zdanie. Kopijnicy Dawida reprezentują wojowników onego sługi, którzy prowadzili dysputy, spory, piśmiennie, jego mężowie, dobywający miecza, wojowników owego sługi, którzy toczyli spór wykładami, jego wojownicy z procami, wojowników onego sługi dysputujących metodą pytań i odpowiedzi, jego ucznicy, wojowników onego sługi, którzy dysputowali ostrymi biblijnymi i innymi dowodzeniami w rozmowach. Przeto, list radcy w dyspucie przeciwko naszemu obronieniu twierdzenia, że nam należy się egzemcja, jako opiekunowi, był przebiciem włócznią tego, co on uważał za nieistniejące, umarłe. Decyzja rządowa wyrażona przez jego agenta we Filadelfii wskutek tego, że, po pierwsze, ofiary, to jest datki, nie miały być uważane jako część czystego dochodu z interesu, według prawa opodatkowania dochodu, i że, po drugie, Nie potrzebujemy dawać raportu, chyba że nasz dochód będzie wynosił $5000 lub więcej, rzecz, która się nigdy nie zdarza, ponieważ nie zarabiamy na naszej literaturze, która jest aktualnie sprzedawana ze stratą, a która jest wyrównywana ofiarami, odpowiada daniu przez Piłata pozwolenia Józefowi zdjąć ciało Jezusa z krzyża i pogrzebać je, przeto, iż w obydwu wydanych decyzjach rząd oddał nam świecki domowy ruch misyjny wolny od wszystkich pretensji rządu, chociaż decyzja rządowa przeciwko daniu ruchowi egzemcji jest przeciwna współdziałaniem jego ofiarodawców, to jednakowoż z drugiej strony ta decyzja na te drugie dwa punkty zostawia ruch wolny od dawania rachunków z dochodu w celu opodatkowania. To jest jakoby udzieliło mu egzemcji. Podczas naszej rozmowy z filadelfijskim agentem departamentu, on pokazał nam listę organizacji, i tym podobne, które cieszyły się taką egzemcją, między którymi były szpitale i kliniki dla chorych psów i kotów. Do tego on powiedział, ty i twoi pomocnicy czynicie dobrą pracę religijną, której przecież bardziej należy się egzemcja, niż szpitalom i klinikom dla psów i kotów. To zdanie możliwie było poza figurą wypowiedzenia setnika, prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Ewangelia Marka, rozdział 15, werset 39. Prosimy zauważyć różnicę, tak we figurze jak i w poza figurze, między powyższym a następnym wyrażeniem. Zaprawdę człowiek to był sprawiedliwy. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 47. Na konwencji w Detroit, 26 maja 1934 roku daliśmy obszerne określenie o naszych czynnościach z rządem, względem egzemcji i o trzęsieniu ziemi, Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 51 do 54. Ten raport o poprzednim fakcie okazał się być poza figurą zdjęcia ciała Jezusowego z krzyża. To jest pierwszym aktem przygotowania tego ciała do pogrzebu. Dlaczego tak? To określenie, jakie daliśmy na konwencji w Detroit, pobudziło brata Joliego i pisarza w ich pracy, jako drugiej części przygotowania na pogrzeb, co później wykażemy, i pobudziło uczestniczących na konwencji do współczującego współdziałania w pozafiguralnym pogrzebie. Na konwencji w Detroit brat Jolly był pilnym słuchaczem naszych wyjaśnień o naszych czynnościach z Departamentem Skarbu Stanów Zjednoczonych i o naszych wywodach przeciwko wiarygodności podania o trzęsieniu ziemi i zmartwychwstania starożytnych świętych z Ewangelii Mateusza, rozdziału 27, wersetów od 51 do 54. To pobudziło go wkrótce po konwencji do przygotowania wykładu o tych niewiarygodnych wierszach w obronie prawdziwości naszego poglądu na 8 wielkich cudownych dni, przeciw zarzutowi na nasz pogląd, że jest fałszywy z powodu nierozpoczęcia się Armagedonu. Taki wykład, rozumie się, zachowałby symbolicznie umarłego wielkiego Jezusa, od skażenia zarzutem o oszukaństwo, którym lewici oskarżają epifaniczny ruch kapłański. Ponieważ daliśmy dowody przeciwko wiarygodności wierszy 52 i 53 w numerze 74, strona 11, na konwencji w Detroit, który brat Jolly włączył do swego wykładu przygotowanego krótko po tej konwencji i potem wygłoszonego przez niego w wielu miejscach podczas jego następnej pielgrzymki tego lata i jesienią, opuścimy je tutaj, a podamy te, które on przedstawił na dowód niewiarygodności podania o trzęsieniu ziemi w 51 i 54 wierszu. Dowód pierwszy. Gdyby to trzęsienie ziemi wydarzyło się, to naturalnie powinniśmy się spodziewać, że byłoby wspomniane przez kilku ewangelistów, którzy wspominają wiele mniej ważnych wypadków, podczas gdy tylko w wersecie z Ewangelii Mateusza jest mowa o trzęsieniu ziemi. Dowód drugi, dołączenie podania o trzęsieniu ziemi do uznanego za sfałszowane podanie w wierszach 52 i 53, wzbudziłoby podejrzenie co do wiarygodności podania o trzęsieniu ziemi, co byłoby naturalnym. Podamy trzeci dowód brata Joliego, dowód trzeci, pokrewieństwo przyczyny i skutku między trzęsieniem ziemi, jako przyczyną, a otworzeniem się grobów, jako skutek, nasuwa możliwość wtrącania sfałszowanego dopisku o trzęsieniu ziemi na podstawie tego co jest mówione w uznanym sfałszowanym wersecie o zmartwychwstaniu starożytnych świętych, dowód czwarty. Gdyby tam było trzęsienie ziemi, Mateusz prawdopodobnie powiedziałby o tym zanim powiedział o rozdarciu zasłony, jako o tego przyczynie. Dowód piąty, Marek i Łukasz także powiedzieliby o tym, zanim wspomnieliby o rozdarciu zasłony. Dowód szósty, prawdopodobnie nie byłoby opuszczenia słów te inne rzeczy przed co się działo w wersecie 54. Gdyby trzęsienie ziemi rzeczywiście się wydarzyło. Dowód siódmy, wypełnienie się wszystkiego w szóstym wielkim cudownym dniu we właściwym czasie i w jego chronologicznym porządku, a nie wypełnienie się poza figury trzęsienia ziemi, nasuwa przypuszczenie, iż to podanie o trzęsieniu ziemi jest fałszywym dopiskiem. Na tym kończą się wywody brata Joliego na ten przedmiot. Dnia 25 listopada 1934 roku, to jest 22 symbolicznej minuty po skończeniu się szóstego wielkiego cudownego dnia, Pan dał nam potwierdzenie przez biblijne liczbowanie co do fałszywego dopisku o trzęsieniu ziemi i zmartwychwstaniu starożytnych świętych w Ewangelii Mateusza rozdziale 27 wersetach od 51 do 54. I następnego dnia napisaliśmy artykuł na ten przedmiot, który ukazał się w numerze 194 angielskim, a w polskim numerze 74, strona 11. W przygotowaniu tego wykładu przez brata Joliego znajdujemy poza figurę Nikodema przyniesienia 100 funtów, kwadrat liczby 10, która jest liczba doskonałości dla natur niższych od boskiej, przyniesienie ich przez Nikodema, aby zabezpieczyć nimi doskonałe człowieczeństwo od skażenia, myrry i aloesu. Przeciwskażeniowe argumenty brata Joliego przeciwko zmartwychwstaniu starożytnych świętych i trzęsieniu ziemi, jako zapobiegające skażeniu wielkiego Jezusa błędem twierdzonym przez lewitów, a w jego wygłaszaniu tego wykładu, znajdujemy poza figurę Nikodema kładącego myrrę i aloes na ciało Jezusa, jako część przygotowania na pogrzebanie go, Ewangelia Jana rozdział 19 wersety 39 i 40. Czytamy, że Józef nie tylko zdjął, przy pomocy drugich, ciało Jezusa z krzyża, lecz także kupił czyste lniane prześcieradło, w które z wonnościami owinął ciało Jezusa, przygotowując je do pogrzebania. Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 59, Ewangelia Marka rozdział 15 werset 46, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 53, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 40. Poza figurę zakupu lnianego prześcieradła znajdujemy w przygotowaniu pierwszego wykładu pisarza o Danielu, który później ukazał się w angielskim numerze 191, w październiku 1934 roku, lecz jeszcze nie w polskim. Poza figurę owinięcia ciała, w to czyste lniane prześcieradło znajdujemy w wygłoszeniu tego wykładu przez pisarza. Takie przygotowanie ciała na pogrzeb było u Izraela pierwszym z trzech ostatnich usług dawanych umarłym, drugim był pogrzeb, a trzecim złożenie do grobu. Następujące uwagi wyjaśniają tę sprawę. W symbolach biblijnych lniane płótno reprezentuje sprawiedliwe uczynki świętych. Objawienie rozdział 19 werset 8. Sprawiedliwe czyny naszego pastora jako pozafigura czynów danielowych podanych w księdze Daniela od 1 do 6 rozdziału, były podane w tym powyżej nadmienionym wykładzie i artykule. Lecz ktoś może dać zarzut, że chociaż ten artykuł podawał sprawiedliwe czyny naszego pastora, to jednak nie podawał ich, jako czyny całego wielkiego Jezusa. Odpowiadamy przeto, że on był ich głównym wodzem, a oni współdziałali z nim w większości wypadków i w naukach podanych w proroctwie Daniela rozdziałach od 1 do 6. Oni są włączeni w to, co jest mówione o nim. Przeto komplementy dawane wodzowi, włączają tych, którzy współdziałają z nim w tych rzeczach, godnych komplementów. Na przykład wojsko współuczestniczyło w zaszczycie i triumfie danym zdolnemu zwycięskiemu generałowi rzymskiemu. Przeto przygotowanie tego wykładu było poza figurą kupna tego prześcieradła, które symbolizuje sprawiedliwe czyny wielkiego Jezusa. Dalej da się zauważyć, że Daniel nie reprezentował naszego pastora z każdego punktu zapatrywania, ale tylko z punktu swego stanowiska jako mówcze narzędzie do świata w religijnych rzeczach, mających styczność ze światowymi. Przeto poza figura włącza wielkiego Jezusa, jako mówcze narzędzie do publiczności w rzeczach religijnych, tyczących się rzeczy świeckich. Co było mówione o naszym pastorze w tym wykładzie i artykule, było bardzo pochlebne, a więc stosuje się jako oddanie ostatniej czci wielkiemu Jezusowi. Wygłoszenie tego wykładu i wydanie go w artykuł zawinęło, ubrał, naszego pastora, a wskutek tego, wielkiego Jezusa, w te komplementy, jako oddanie mu czci w jego członkach. Pozafiguralny pogrzeb i pogrzebanie. Co było poza figurą pogrzebu i złożenia Jezusa do grobu? Przygotowanie wykładu z proroctwa Daniela rozdziałów od 7 do 12 i pisanie go, jako artykuł było poza figurą pogrzebu Jezusa, a wygłoszenie tego wykładu i jego wydanie potem jako artykuł w numerze 192, angielskim, z listopada 1934 roku, jeszcze nie w polskim, były poza figurą złożenia do grobu. Pogrzeb jest to publiczne oddanie czci zmarłemu. I ludzie, którzy przychodzą na pogrzeb, to przychodzą z tą intencją, przynajmniej powierzchownie wyrażoną. Bezwątpliwie, ten wykład przygotowany i później napisany do druku był oddaniem czci naszemu pastorowi, nie tylko z punktu jego zawartości, lecz także z punktu czasu, w którym był wydany jako artykuł w rocznicę na jego pamiątkę. Przeto z powodu danego w poprzednim paragrafie, przygotowanie tego wykładu i pisanie tego artykułu było uczczeniem pamiątki wielkiego Jezusa, a więc było pozafiguralnym pogrzebem. Również złożenie do grobu jest uczczeniem zmarłego. Ten wykład i artykuł z proroctwa Daniela rozdziałów od 7 do 12 rzeczywiście uczcił naszego pastora, a przeto wielkiego Jezusa. Pogrzebanie jest złożeniem do grobu, bez względu na to, czy ten grób jest przykryty ziemią czy kamieniem. Zapewne, brat Russell, a przeto wielki Jezus był zawarty w tym wykładzie i artykule, jako w grobie. Ponadto, w tym wykładzie i artykule inni wodzowie z wielkiego Jezusa, jak pozafiguralny Gabriel, otrzymują komplementy, co by włączało klasę prowadzoną przez nich, wielkiego Jezusa. Z wersetów Ewangelii Mateusza rozdziału 27 wersetu 60, Ewangelii Marka rozdziału 15 wersetu 46, Ewangelii Łukasza rozdziału 23 wersetu 53, możemy zauważyć, że ciało było złożone do grobu wykutego w kamieniu, który, ponieważ kamień często przedstawia boską prawdę. Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 18, reprezentuje w tym wypadku boską prawdę figuralnie zawartą w proroctwie Daniela rozdziałach od 7 do 12, jako otaczającą brata Russella i pewnych innych wodzów, a przeto całego wielkiego Jezusa. Dalej będzie zauważone, że grób był przygotowany przez Józefa, co jest figurą na fakt, że pozafiguralny Józef przygotowuje pozafiguralny grób. Oprócz tego grób ten był nowy. Ewangelia Jana rozdział 19 werset 41. To jest figurą na fakt, że chociaż nasz pastor dał nam kilka wskazówek o sobie, jako przedstawiony w figurze proroctwa Daniela rozdziałach od 1 do 6, to jednak prawda podana w tym wykładzie i artykule z proroctwa Daniela rozdziałach od 7 do 12, że w tych rozdziałach Daniel także przedstawia naszego pastora, była zupełnie nowa. Ona nigdy przedtem nie była rozumiana i wydana w wykładzie lub piśmie. To, że nikt przedtem nie był pogrzebany w grobie Józefowym, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 53, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 41, jest figurą na fakt, że nikt nigdy przedtem nie był otoczony czcią figuralnej boskiej prawdy z proroctwa Daniela. Spieszenie się, ażeby skończyć pogrzebanie, Ewangelia Jana rozdział 19 werset 42, przed 6 wieczorem jest figurą na nasze spieszenie się przygotowaniem, wygłoszeniem tego wykładu i wypisaniem go dla wzmocnienia słabych braci, ponieważ musiał być napisany, przepisany i poprawiony przed 29 wrześniem 1934 roku, gdyż tego dnia musieliśmy zanieść go do drukarza, ażeby nadrukowanie tego wykładu było ukończone przed naszym odjazdem w jesienną podróż pielgrzymską 9 października. Pogrzebanie zakończyło się zamknięciem drzwi grobowych i przywaleniem kamienia na nie. Zamknięcie drzwi grobowych, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 60, Ewangelia Marka rozdział 15 werset 46, jest figurą na zakończenie wyjaśnienia 12 rozdziału Daniela, tym zdaniem, że brat Russell na początku tysiącletniego panowania obejmie całkowicie swoje tysiącletnie stanowisko. Wielki kamień jest figurą na naukę podaną przy końcu wykładu i w artykule z proroctwa Daniela rozdziałów od 7 do 12, że brat Russell, główny ziemski wódz wielkiego Jezusa, jest tym po prawicy pańskiej w królestwie, co znowu jest komplementem wielkiego Jezusa, który miał brata Russella za swego ziemskiego wodza. Przywalenie kamienia do drzwi grobowych jest figurą na silny dowód, że brat Russell jest tym po prawicy naszego Pana, co także włącza w komplement tych, których on był wodzem, wielkiego Jezusa, podobnie jak ten kamień zabezpieczał grób. Obie Marie i te drugie niewiasty, które przyszły z Galilei z Jezusem, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 61, Ewangelia Marka rozdział 15 werset 47, Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 55, idące za ciałem do grobu, widzące grób i jak ciało było złożone do grobu, przedstawiają lepszych pozafiguralnych członków katytów i merarytów, i lepszych lewitów z mniejszych grup uczestniczących w pozafiguralnym pogrzebie i złożeniu ciała do grobu, Gdy zaś te dwie Maryje siedzące obok grobu są figurą najlepszych pozafiguralnych katytów i merarytów smucących się z powodu śmierci wielkiego Jezusa. Żydowscy żałobnicy mają zwyczaj siedzieć podczas okazywania swego smutku. Dokończenie w następnym numerze. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 23 do 29.